Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam i witam wszystkich słuchaczy Jaskini Słowa, tych, którzy zgłębiają historię starożytnego Izraela, którzy poznają różne biblijne komentarze i moje tutaj nagrania, słuchowiska. No, dużo mamy pracy w naszej katedrze warszawskiej, w której pracuję, ze względu na ingres nowego biskupa i nie zdążyłem przygotować na środę spotkania o problemach z datowaniem w historii Izraela. Kilka słów o kalendarzach, o różnych chronologiach i o tym, jakie niepewności z tym są związane. Więc nagrywam dzisiaj tylko wersję audio, czyli takie słuchowisko, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ach, zależy mi, żebyśmy kontynuowali te spotkania, więc stąd zachęcam do wsłuchania się, wysłuchania tego nagrania, a kolejne, mam nadzieję, zgodnie z harmonogramem, który znajdziecie na stronie jaskiniasłowa.pl oraz na ulotkach, które rozdawane są w katedrze. Więc to dalej będzie już zgodnie z planem. Dzisiejsze spotkanie króciutkie może, ale pewne bardzo ważne sprawy chciałbym wam powiedzieć, żeby trochę otworzyć wam oczy na to, jak rozumieć, jak badać, jak poznawać Pismo Święte. Problemy. Datowanie w historii Izraela stwarza problemy. Dlatego, że bardzo skomplikowane jest zrozumienie starożytnych tekstów, starożytnych wydarzeń, ale to są pewne wyzwania, które zachęcają, mam nadzieję, do tego, żeby czytać Pismo Święte i je zgłębiać, żeby docenić jego przesłanie. To przesłanie teologiczne, które jest ważniejsze niż precyzyjne ustalenie dat i chronologii różnych wydarzeń. Teologia, najpierw nauka o Bogu. To Biblia, która pokazuje nam to, jaki Bóg jest. To prezentacja Boga. I na tym powinniśmy się skupiać, czytając Pismo Święte. Jak mówi Psalm 90, werset 12, naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. Chciałbym wam to jedno zdanie zostawić. Nawet jeśli nie zawsze możemy dokładnie określić daty historyczne, powiedzmy, to przesłanie Biblii o tym, że Bóg jest obecny w dziejach ludzkości, w historii człowieka, to przesłanie Biblii pozostaje niezmienne i zawsze aktualne. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, to widzimy fascynującą opowieść o narodzie wybranym, którego dzieje są związane z jego wiarą, z kulturą, z relacją z Bogiem. I na pewno my, którzyśmy przeżywali lekcje historii w różnych jej przestrzeniach i wymiarach, rozumiemy, że w pewien sposób kluczowym elementem, by zrozumieć te wydarzenia, jest, no, ustalenie chronologii wydarzeń, o których Biblia mówi. Są pewne wyzwania. Musimy uwzględnić różnorodność tych kalendarzy, pewną nieścisłość tekstów źródłowych i trudności. Trudności w interpretowaniu historycznych danych. Pierwsza sprawa. Starożytny Izrael funkcjonuje w świecie, w którym systemy kalendarzowe były bardzo różne. Był kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny. Na przykład dalej, był kalendarz cywilny i kalendarz religijny. Kalendarz religijny rozpoczynał się na wiosnę, miesiącem Nisan, a kalendarz cywilny rozpoczynał się jesienią, od miesiąca Tishri. Więc to powodowało pewne różnice w liczeniu lat. Dalej wspomniałem o kalendarzu solarnym i lunarnym, kalendarz słoneczny lub księżycowy. Kalendarz księżycowy, no, ma 28 dni w miesiącu, tak? Kalendarz słoneczny troszkę inaczej. Więc jeśli dzielimy rok na 12 miesięcy księżycowych, to co kilka lat musimy dodać 13 miesiąc, by wyrównać tę różnicę względem lat słonecznych. Dalej mamy obce imperia, które Babilonię, Grecję, Rzym, Persję, to też przynosi wpływ innych systemów datowania. Na przykład okres niewoli babilońskiej, który bardzo konkretnie wprowadził nowe sposoby mierzenia czasu i też inne nazwy poszczególnych miesięcy. To bardzo konkretnie można zobaczyć w Biblii, w konkretnych księgach, bo czasami księgi odnoszą się do tych samych wydarzeń, ale w różny sposób. Czy w różny sposób nawet datują pewne wydarzenia. I te rozbieżności mogą wynikać właśnie z odmiennych punktów odniesienia w kalendarzu, czy to religijnym, czy cywilnym, czy Izraela względem Babilonu itd. Mamy różne tradycje tekstu. Wiecie, teksty Pisma Świętego nie powstawały z myślą o precyzyjnym datowaniu, powiedzmy takim historycznym datowaniu. Na przykład mamy różne tradycje tekstu, mamy Septuagintę, mamy tekst masorecki, tekst hebrajski, dalej wiek patriarchów w genealogiach Księgi Rodzaju jest różny w zależności od tradycji. Nie mamy też takiej systematyczności w liczeniu czasu. Wiele wydarzeń jest datowanych względnie, na przykład w 480 roku od wyjścia z Egiptu. Problem w tym, że no, nie ma zgody co do daty wyjścia. Więc już tutaj trudno systematycznie to obliczyć. W okresie sędziów, na przykład, o którym ostatnio opowiadałem, mamy tak, że mamy różne epizody opisywane, które nie jest jasne, czy one występowały chronologicznie jeden po drugim, czy nakładały się na siebie, więc to utrudnia nam określenie długości konkretnego okresu. Dalej mamy podział królestwa. Po śmierci Salomona królestwo podzieliło się na Izrael, królestwo Izrael na północy i na królestwo południowe, Judę. I tutaj znowu różne systemy liczenia lat panowania królów i zmienne punkty odniesienia. Rok wstąpienia na tron, no i to może prowadzić do konkretnych sprzeczności. Bo nieraz pisano w Królestwie Północnym, stosując daty Królestwa Południowego albo odniesienia Królestwa Północnego w Królestwie Południowym i tutaj mamy trudność. Dalej, wyzwaniem są niejednoznaczne dane archeologiczne, albo brak jakichś współczesnych zapisów. Na przykład w archeologii mamy różne warstwy archeologiczne. Tu odsyłam do mojego filmu, w którym mówię o archeologii w Biblii. To nagrałem już kilkanaście miesięcy temu. Datowanie warstw archeologicznych, czy w Wierychu, czy w Hazor, jest skomplikowane i to trochę prowadzi do różnych sporów pośród badaczy. Czy upadek murów Jerycha jest związany z przybyciem Izraela do ziemi obiecanej, czy może z późniejszymi wydarzeniami. Dalej, jeżeli chronologicznie próbujemy powiązać wydarzenia biblijne z datowaniem egipskim czy mezopotamskim, to też jest trudne, dlatego że tamte kultury miały swoje kalendarze i tam też są niepewności w chronologii. I wreszcie chyba najtrudniejsza sprawa tej niepewności w interpretacji tekstu biblijnego to, że niektóre liczby są liczbami symbolicznymi. Na przykład 40 lat może oznaczać pełnię czasu, może oznaczać tyle, ile było trzeba, może oznaczać konkretne pokolenie, a nie 40 lat. Jeśli słyszymy, że Dawid żył czy rządził 40 lat, to może oznaczać rządził tyle, ile trzeba było, rządził doskonale, rządził tak w pełnym czasie, rządził tyle, ile miał rządzić, a niekoniecznie, że fizycznie rządził 40 lat. Możemy się bulwersować, ale sami też to robimy. I to już wiele razy przywoływałem te przykłady. Mówimy komuś na ulicy, 100 lat cię nie widziałem. I nie mamy na myśli tego, że fizycznie nie 99, tylko 100 lat żeśmy się nie widzieli. Chociaż jeśli napiszemy to komuś w liście, no to za 2000 lat ktoś ten list znajdzie i będzie myślał, żeśmy żyli rzeczywiście 100 lat. Czy mówimy, że za te spodnie, czy za tą kurtkę zapłaciłem miliony, no to też niekoniecznie miliony, tylko że po prostu bardzo dużo, albo że na przykład na otwarcie jakiegoś tam wydarzenia przyszła cała Warszawa. No, na pewno nie cała Warszawa, ale tak jednak mówimy. Więc, no, tak to po prostu jest. Przypomnę raz jeszcze kalendarz, jeszcze kilka może rzeczy odnośnie tych innych kalendarzy. Egipcjanie używają kalendarza opartego na roku słonecznym bez tych miesięcy przestępnych. Więc to prowadziło do przesunięć w konkretnych sezonach i to widać w kontekście pobytu w Egipcie czy różnych późniejszych kontaktach także istniejącej w Egipcie diaspory żydowskiej. W Babilonie był z kolei kalendarz księżycowy z podobnymi korektami jak w Izraelu, o których mówiłem na początku. Natomiast Grecy używali kalendarza macedońskiego i w administracji tej hellenistycznej był on używany, opierał się na miesiącach księżycowych. A kalendarz juliański po reformie Juliusza Cezara w pierwszej połowie pierwszego wieku przed Chrystusem przyjęto kalendarz słoneczny, który stał się podstawą do określania dat w Nowym Testamencie. Na przykład, kiedy czytamy o spisie ludności za czasów cesarza Augusta, co będziemy pewnie niedługo znów czytać w Boże Narodzenie. Mamy różne genealogie. W Księdze Rodzaju genealogię od Adama do Abrahama i to ma też znaczenie raczej symboliczne i teologiczne niż historyczne. Mamy potop, wydarzenie o charakterze uniwersalnym, które nie odnosi się do dat historycznych, ale do relacji między Bogiem a światem. Mamy wyjście z Egiptu. Archeologia sugeruje różne okresy. Problem, no, z trudności, wynika z pewnej trudności w synchronizowaniu dat biblijnych z inskrypcjami, które odkrywamy w Egipcie. Dalej, jak wspomniałem, kalendarz rzymski, mamy określenia odnoszące się do daty śmierci Heroda Wielkiego, czy panowania Heroda Wielkiego, czy spisu ludności za czasów Kwiryniusza. No, ale jednak trzeba też włożyć pewien wysiłek, żeby połączyć opisy Ewangelii z historycznymi źródłami rzymskimi. Mamy, słyszymy o Herodzie, z którym rozmawia Jezus, o Poncjuszu Piłacie, o świętach Paschy w konkretnych latach działalności Jezusa, które przecież też świętowano co roku. Czas jest symboliczny w Biblii, ale jedno jest pewne, że Bóg działa w historii. I tak naprawdę dokładne daty, które my dzisiaj mamy poczucie, że trzeba nam wtłuc do głowy na lekcjach historii, albo że trzeba je świetnie pojąć, są drugorzędne. Warto pytać nie kiedy to się stało, tylko jak to wydarzenie wpływa na relacje człowieka z Bogiem. Różnorodność tych kalendarzy, kultur, różnych tradycji pokazuje nam, że że Boże działanie nie jest ograniczone do jakiegoś jednego systemu, ale że to Boże działanie obejmuje całą ludzkość. Boży plan obejmuje różne czasy, różne przestrzenie. Kohelet mówi, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Więc ważne, żeby zobaczyć, że niezależnie od trudności w takim precyzyjnym datowaniu, Biblia wskazuje nam na Boży czas, czas zbawienia. A ten czas to jest zawsze to Boże dzisiaj. Ten czas jest zawsze aktualny.